Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Witam w Regionach Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. W 2022 roku przypada 200-lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym odwiedzimy dziś skansen przemysłu naftowego Magdalena w Gorlicach. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Gościmy dziś w Gorlicach, w skansenie przemysłu naftowego na Magdalenie, czyli na terenie dawnej kopalni. Opiekunem historii gorlickiego zagłębia naftowego jest Kazimierz Dudek.
Zaprosiłem was w miejsce, od którego wszystko się zaczęło, bo to nie człowiek ukierunkował przemysł naftowy, tylko natura. I tu w naszych rejonach zaczęły się pojawiać tak zwane samowypływy, czyli ze szczelin skalnych zaczęła wypływać ta czarna, tłusta ciecz. Przychodziły opady deszczu, spłukiwały ją i ona gromadziła się przede wszystkim na ciekach wodnych. W rzeczkach, w strumyczkach, w potoczkach, na powierzchniach wód tworzyły się takie czarne, tłuste rozlewiska. Z początku ludzie byli przerażeni tym zjawiskiem, bali się, myśleli, że jakaś klątwa na nich została zesłana. Ale po pewnym okresie czasu przyglądali się, zaczęli przeprowadzać różne eksperymenty, dowiedli, że to się bardzo szybko zapala, nawet wybucha, ale przede wszystkim, słuchajcie, dostrzegali w tej cieczy dużo takich zawartości, frakcji tłustych, oleistych. I pierwszy pomysł, jaki zrodził się zastosowania tego oleju skalnego, to było przede wszystkim do smarowania osi wozów konnych. Tutaj bardzo dużo tych furmanek konnych jeździło. Te koła skrzypiały, piszczały, ale przede wszystkim bardzo szybko się zużywały. I jak zaczęli stosować to do smarowania tych osi wozów konnych, to pięknie pracowały te koła oraz przedłużało żywotność. W związku z tym, że to już miało zapotrzebowanie w przydomowych gospodarstwach, bo coraz z dalszych odległości ludzie zaczęli przyjeżdżać po to, pojawili się tacy ludzie jak ta rzeźba, tak zwani łebacy, mieli porobione takie warkocze, tak zwane wiechcie, wiadereczka i chodzili po terenie, gdzie były nagromadzone te rozlewiska i zbierali, zarzucili iść do wiadereczka po troszkę i to gromadzili sobie w własnych gospodarstwach, w różnych beczkach, konwiach. Słuchajcie, kochani, również pojawiły się takie grupy rodzinne, tak zwanych maziarzy. Mieli takie furmanki, jak tam widzicie, tak, to jest wóz maziarski. Przyjeżdżali do tych łybaków, odkupywali od nich tych olej skalny, ładowali do beczek, konwi, na furmanki, koniki i wyruszali na tak zwany handel obwoźny. Nie tylko po Polsce, ale zajeżdżali na Litwę, Łotwę, na południe Słowację, Czechy, Węgry, zapuszczali się aż do Austrii pod Wiedeń. Czasami taka wyprawa trwała nawet kilka miesięcy. W związku z tym, że jest to już zapotrzebowanie na bardzo duże ilości, te ilości z tych samowypływów nie wystarczają i ludzie zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób pozyskiwać te duże ilości. I po pewnym okresie czasu, spotkań, rozmów, debat, w końcu opracowali taki sposób poszukiwania tych dużych ilości przez kopanie szybików naftowych, tak zwanych kopanek. I tam jest jedna z takich kopanek, zapraszam. Na czym polegała technika kopania kopanki? Na prostym, prymitywnym sposobie. Odpinano wiadereczko, przypinano specjalnie wykonane siodełko i tam zapuszczali zawsze dwóch ludzi. Pierwsze jednego, później wyjechali po drugiego. Ci ludzie brali ze sobą prosty, prymitywny sprzęt i zaczęli drążyć otwór w głąb ziemi. Słuchajcie, z początku oni kopali sobie, tam pół metra ukopali, metr, półtora, dwa metry, może jeszcze więcej. I w pewnym momencie ta ziemia się obsuwała i tam ich zasypywało. Praktycznie takiego człowieka z kopanki przysypanego, z żywego się nie wyciągnęło. Jego ta ziemia po prostu ścisnęła, to go udusiło. Zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób się zabezpieczyć, że powiedzieli, że muszą schodzić coraz to głębiej, żeby w miarę czuli się bezpiecznie. I wymyślili takie elementy drewniane, tu jest kilka takich elementów, tak zwana cembrowina, i oni już byli czujni, kopiąc, obserwowali te ściany, jak to wszystko się zachowuje, jak zauważali, że ta ziemia zaczyna się obsypywać, to od spodu sobie tymi elementami zabudowywali i już byli w taki sposób zabezpieczeni. Już im to niebezpieczeństwo nie zagrażało. Kolejnym utrudnieniem dla ludzi, którzy pracowali tam w kopance, było, jeżeli schodzili tam na te większe głębokości, tam do 5 metrów jeszcze to powietrze z tlenem docierało. Ale jak wchodzili na te większe głębokości, gdzie zaczęła występować strefa beztlenowa, no to zrobił się problem. Ale człowiek potrafi sobie wiele problemów rozwiązać, z tym sobie również poradzili. W kopance montowali taki kanał wentylacyjny, tak zwaną lutnię. Jeden z pracowników, stojąc, kręcąc tym wiatraczkiem, tymi piórkami, zabierało to powietrze i tym kanałem wtłaczali im to powietrze i tym sposobem mogli osiągać coraz to większe głębokości. Najgłębszą kopankę, jaką mieliśmy udokumentowaną, bo w ostatnich kilkunastu latach takich kopanek my zlikwidowali ponad 700, to była kopanka o głębokości 75 metrów. Słuchajcie, to już można powiedzieć otchłań. I bardzo dużo ofiar kopanki pochłonęły przez co. Oni kopiąc z takim oczekiwaniem, kiedy w końcu do tej kopanki przypłynie to czarne złoto. Oni, aż w końcu pojawia się, jest przypływ tego czarnego złota. Ale ci biedni ludzie nie wiedzieli, że z przypływem tego czarnego złota w kopance pojawi się ten cichy zabójca, jakim był gaz metan. I ten metan powodował, że bardzo dużo ludzi straciło życie właśnie przez uduszenie. Organizowali takie akcje ratunkowe, jak już tych przypadków było wiele, że tam po prostu tu zginęli ludzie, tam zginęli ludzie, więc oni opracowali sobie taki system badawczy. Jak już schodzili na te większe głębokości, w połowie trójnoczka montowali taki dzwoneczek bim, bim, bim. Od tego dzwoneczka linką przez roleczkę była spuszczana, to znaczy linka była spuszczana tu tym kanałem, także oni tam pracując cały czas tą linkę mieli w zasięgu. I widzicie, kochani, po co tych dwóch ludzi? Jeżeli tych dwóch ludzi po to, że jak kolega widział, że jego przyjaciel źle się już poczuł, czy stracił przytomność, pociągał za tą linkę, ten dzwoneczek tu zadzwonił, to ludzie, którzy pracowali tu na powierzchni, a było ich kilku, bo i przy tych korbach, co wyciągali ten urobek nakopany, czy ten, co wiaderko odbiał, wiedzieli, że tam jest dramat, tam jest tragedia, że tam coś strasznego się stało, że trzeba bardzo szybko zadziałać. Odpinali wiaderko, przypinali ponownie to siodełko, puszczali kolejnego pracownika, tak zwanego ratownika, który brał ze sobą, no na te czasy co brał, sznury, powrozy, bo to tylko było dostępne. I tych ludzi próbowano wyciągać. Jeżeli akcja przebiegła bardzo szybko, sprawnie, to tych ludzi się dało uratować, ale były przypadki, że niestety coś tam się przedłużało, to bardzo dużo ludzi wyciągano też i martwi. Później stosowano takie, bym powiedział, nieludzkie metody. Do klatki zamykano tam ptaszka, kanarka czy papuszkę i w ten sposób badano, czy ludzi można puszczać tam do kopanki, czy nie. Puszczali tego biednego ptaszka tam do kopanki na spód, po tam 5-7 minutach wyciągali, obserwowali, jak kanarek był w miarę raźny, żywy, wesoły, to wiedzieli, że tam jest bezpiecznie, że tam ludzi można puszczać, ale były przypadki, że kanarek był smutny, czy już nie żył, no to tą kopankę jeszcze trzeba było długo, długo wentylować.
Jak duży jest ten skansen?
Z 1,5 hektara.
Ile udało się zgromadzić eksponatów?
No dosyć sporo, dosyć praktycznie. to jak my już żeśmy zaczęli ten spacerek, no to jest ten sam wypływ, kopanka, tutaj przechodzimy, jest marsz przewoźny, kocioł parowy, w którym wytwarzano parę do silników, bo z początku były stosowane silniki parowe. Jest kierat pompowy do grupowego pompowania, który uruchamiał, napędzał te kiwające się koniki pompowe. Jest wieża wiertnicza, czyli szyb wiertniczy z kuźnią. Jest salka z eksponatami, także jest troszeczkę ciekawych. Tutaj przechodzimy, jest indywidualny żuraw pompowy, też do eksploatacji ropy.
To pana prywatna inicjatywa. Czy to jest tak, że jak ktoś związany jest z ropą, z naftą, to tak już zostaje przez całe życie?
No w moim przypadku tak. No, ja bym sobie nie wyobrażał, żebym żył w takiej przestrzeni, gdzie nie ma właśnie urządzeń naftowych, no bo jak przepracowałem 44 lata między tymi kiwonami, konikami, trójnogami, no to wie pani, trudno byłoby się dziwić, żeby człowiek się dobrze czuł, jakby nie chodził między tymi urządzeniami. Pod daszkiem sobie, troszeczkę się pod daszkiem schronimy, tutaj parę zdań powiem i pójdziemy sobie tam do salki, tam z ekranami, tam są dosyć ciekawe rzeczy. Kochani, ci ludzie w tych kopankach męczyli się do roku 1882. W tym roku z takim urządzeniem, jak tutaj widzicie na góreczce, przyjeżdża Kanadyjczyk Willie McGarvey. On już tam w Kanadzie ma skonstruowane własne urządzenie, już tam w Petrolei nawet zaczął poszukiwać złóż ropy. Tam się czegoś dowiercił, ale nie były to takie zasoby, na które oni liczyli. Z kolei tutaj Europejczyk niejaki Berheim miał spore pieniądze, chciał się bogacić, chciał inwestować w przemysł naftowy, miał rozeznane tu już tereny, wiedział, że w Europie zalegają już duże pokłady złóż ropy, kontaktuje się z McGarveyem, proponuje mu przyjazd na złoża Europy, że złoża są rozpoznane, tylko że trzeba sięgać głębiej, że tymi kopankami już nie są w stanie. Przyjmuje zaproszenie, przyjeżdża. Pierwsze otwory wiercą w Niemczech pod Hanowerem, tam odwiercili 2 albo 3, dokładnie nie jest podane. No niestety na początek im się to nie poszczęściło, nie powiodło, były to otwory negatywne. Zainwestowali, przypływu ropy do otworów nie było. Właściciele kopalń, bo tu już powstawały w Gorlicach pierwsze kopalnie. Jedna z takich pierwszych kopalń powstała w Siarach w pustym lesie, której właścicielem był książę Stanisław Jabłonowski. Wykorzystali sytuację. Delegacja tutaj stąd udaje się do Hanoweru, proponuje im przyjazd na rozpoznane złoża Podkarpacia, że złoże jest rozpoznane, tylko że trzeba rozwiercać. Przyjeżdżają i już się rozpoczyna era wierceń systemem udarowym, metodą kanadyjską. Kochani, takimi zestawami, takimi szybami wiertniczymi wiercono tylko do przypływu ropy. Przypłynęła ropa, kończono wiercenie, urządzenie rozbierano, wszystko do podstaw, furmanki, koniki i przewozili do montażu w inne miejsce, do wiercenia kolejnego odwiertu. A w tym miejscu już montowali urządzenia do wydobywania ropy z głębi ziemi. Kochani, ciśnienie tutaj w złożu nie było na tyle mocne, żeby tą ropę samoczynnie wyeksploatować, wydobyć. Ja pracowałem, miałem przyjemność pracować na takim złożu w Limanowej, gdzie było 200 atmosfer tego ciśnienia i to ciśnienie powodowało wypływ ropy samoczynnie. Tu tego ciśnienia nie było i tą ropę trzeba było wydobywać przez tak zwane pompowanie. Do każdego jednego odwiertu odwierconego tu na tym złożu, a tych odwiertów było odwierconych prawie 100, dokładnie 95, do każdego jednego odwierconego odwiertu zapuszczano na rurach wydobywczych pompy. Na powierzchni montowano koniki pompowe. Koniki z kolei były uruchamiane przez takie ciągi technologiczne, tak zwane kieraty. Ja tu Państwu uruchomię ten kierat. Zobaczycie, jak kierat pracuje. Pomaleńku sobie przejdziecie. Tam pod masztem jest konik pompowy. To jest jako ekspozycja. To też można zobaczyć. A później tam do salki zapraszam. Tam troszeczkę będzie cieplej. który napędza to koło fijalne i z takiego koła równocześnie można było uruchamiać nawet do 20 tych koników pompowych. Takich kieratów tu na tym złożu pracowało 5. Tam pod masztem jest ten konik.
W regionach kultury zwiedzamy dziś skansen naftowy Magdalena. To z okazji 200-lecia urodzin Ignacego Łukasiewicza. Do Gorlic wracamy już za kilka chwil.
Regiony kultury.
Skansen naftowy Magdalena w Gorlicach. To tutaj gościmy w programie Regiony Kultury. Do sali z eksponatami zaprosił nas Kazimierz Dudek, twórca tego skansenu.
Tutaj jest prezentacja różnych gatunków ropy, praktycznie z całych złóż Podkarpacia, czyli od Limanowej poprzez Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok, aż Bieszczady, Kołobuszczyk, Dolnych. To pasmo tych złóż ciągnie się ponad 200 kilometrów. Kochani, pokażę wam kilka gatunków ropy, bo ropa nie jest jednego gatunku, są różne gatunki, różne kolory, ciężary gatunkowe ropy. Tu jest ropa z Bieszczad, Kołobuszczyk, Dolnych. Proszę zobaczyć, jest to ropa raczej ciężka, pod produkcję olei, bardzo powoli ścieka z tych ścianek. Tutaj jest troszeczkę inny gatunek ropy z naszego rejonu, z podgorlickich kopań. Już ta ropa jest troszeczkę rzadsza, nie bardzo intensywnie taka czarna. A teraz wam pokażę bardzo ciekawy gatunek ropy. Ropa, którą ten wielki człowiek dla przemysłu naftowego, Ignacy Łukasiewicz, na tamte czasy wyleczył tysiące ludzi tą ropą. Kiedy medycyna była jeszcze w powijakach, to Ignacy Łukasiewicz już leczył ludzi właśnie gatunkiem tej ropy. Po dziś dzień przyjeżdża sporo ludzi. Do mnie może nie tyle, bo ja tutaj nie mam takich ilości, ale w to miejsce, gdzie jeszcze znajduje się jedna z tych kopanek z tą ropą, tam przyjeżdża dosyć sporo ludzi po tą ropę. I teraz wam pokażę ten gatunek ropy, bardzo ciekawy. Taki jak miód. Kochani, i z takich gatunków ropy, jak tutaj widzicie, pan Ignacy Łukasiewicz, on pracuje we Lwowie, w aptece u pana Mikolasa pod Złotą Gwiazdą i on tam pracuje jako farmaceuta, ale tam również pracuje jako laborant. Pan Mikolas zlecił im, żeby wydestylowali z ropy specyfiki dla zwierząt tam na jakieś różne choroby. I pan Ignacy Łukasiewicz wraz z Janem Zechem z takich gatunków ropy otrzymują upragnioną naftę. Pan Ignacy miał wizję, zaprojektował lampę naftową. Niejaki Bratkowski z zawodu blacharz wykonuje kilka egzemplarzy tych lamp. Dokładnie nie jest podane 4 albo 5. Słuchajcie, kochani, jak wydestylowana została nafta, wyprodukowali te lampy, to co wieczór w oknie wystawowym, witrynie, tam w aptece pod Złotą Gwiazdą, te lampy stały i zapalali. I te lampy przez całą noc się paliły do rana i rano gasili. I tak powielali codziennie. I 31 lipca 1853 roku do pana Mikolasa, do apteki, przybiega człowiek, puka do szybki. Pan Mikolas wychodzi i pyta się, czego człowiek sobie życzy. A człowiek mówi, szanowny jaśnie panie, jestem gońcem ze szpitala od PR-ów. Na stole operacyjnym leży człowiek, który zdaniem lekarzy do rana nie przeżyje. Jest wielka prośba od lekarzy, żeby szanowny jaśnie pan udostępnił te lampy. Pan Mikolas bardzo chętnie udostępnia, goniec zabiera lampy, przynosi do szpitala, tam do PR-ów, oświetlają pięknie salę operacyjną, dwóch lekarzy nazwiska są podane, lekarzy również i pacjenta nazwisko jest podane, przystępują do zabiegu, zabieg się powiódł, skuteczny, pacjent jeszcze później długie lata żył w dobrym zdrowiu. Słuchajcie, kochani, i jakie to światło, jak również nazywali światłem ziemi, pozytywnie wpłynęło na ludzi, na ich życie. Już nie musieli chodzić spać z kurami, jak to mówili, tylko już mogli wiele rzeczy zaplanować sobie na późniejszy okres dnia. Słuchajcie, kochani, później się pojawiają producenci, produkują całą gamę różnych modeli lamp, już się nawet zaczyna rozkręcać taki biznes, tu ludzie już zaczynają zarabiać, już troszeczkę im się tu zaczyna żyć lepiej, bo tu ludzie żyli bardzo ubogo, bardzo biednie, bo jedynie tylko z tego rolnictwa. A ten przemysł, który tak dynamicznie się rozwijał, pozwolił tym ludziom już na takie godniejsze życie. Już powstawały zakłady, w przypadku Gorlic powstała fabryka maszyn, rafineria, kopalnictwo i już to życie takie było więcej wygodniejsze. Słuchajcie, kochani, tutaj jak się obrócicie na tym regaliku, jest figurka z Chrystusem Frasobliwym. Ona jest zlokalizowana w dzielnicy Zawodzie, tu w Gorlicach, przy skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i Kościuszki. I przy tej figurce wielkie wydarzenie dla świata. To tu w Gorlicach w 1854 roku zapalono pierwszą uliczną lampę naftową w świecie. Kiedy w innych częściach świata poszukiwano złóż ropy, to gorlickie ulice były oświetlane już właśnie tymi lampami naftowymi. Tu jest taka makietka, to jest początek rozwoju tej kopalni. A wcześniej tutaj jest nasza patronka Święta Barbara, którą czcimy 4 grudnia. Tak, mamy swoje święto w tym dniu, ubieramy się w takie mundury czy takie pióropusze i czcimy właśnie tą naszą patronkę 4 grudnia. Makieta, wykonali ją uczniowie szkoły podstawowej. To jest początek rozwoju tej kopalni, na której się znajdujemy. Jak żeśmy obeszli, to tam jest ten sam wypływ. Jest też ta kopaneczka. Później w 1854 roku tu na tym złożu Magdalena odwiercono pierwszy odwier Magdalena 1. Tam przypłynęła ropa. Urządzenie przeniesiono w inne miejsce i tu wiercono. Jak tutaj odwiercili z przypływem ropy, to z tego koła już lina szła do tego konika i już dwa pracowało. I z takiego koła, jak powiedziałem, można było uruchamiać nawet do 20 tych koników pompowych. Ja wam to załączę, to zobaczycie, jak to pracuje. O, tak. No to jest ten kierat pompowy, który widzieli. I tak właśnie pracuje ten konik pompowy. Do tego otworu odwierconego były zapuszczane na rurach pompy i ten konik miał zadanie uruchamiać tego tłoka w tej pompie. I ta ropa była stłaczana do zbiorniczków. Również kuźnia też przy urządzeniu była.
Dużo grup przyjeżdża tutaj do państwa?
No w tym roku jest tam już pozapisywane dosyć sporo.
Zainteresowanie jest raczej regionalne, czy przyjeżdżają też turyści z innych
Polski,
części kraju?
Nie tylko i zagranicy przyjeżdżają, także byli z różnych krajów tutaj.
Czy większość turystów, pamiętam, że coś takiego powiedziała mi pani w skansenie naftowym w Libuszy, powiedziała mi, że większość turystów ma jakieś związki naftowe i przyjeżdżają z racji sentymentu.
No też, też, ale przyjeżdża dużo grup, których nie widzieli nigdy tej branży, tego działania, tych urządzeń, także jak się uruchamia na przykład Kierad, jak to zacznie chodzić, to widzę, że takie zainteresowanie, tak, bo to się kręci, rusza, także...
Różne osoby przyjeżdżają.
Różnie, tak.
Teraz przed nami jeszcze kuźnia.
No, szyb wiertniczy, bo przy każdym jednym szybie wiertniczym musiała być kuźnia, bo w kuźni przeprowadzono regenerację, czyli oszczenie świdrów, bo podczas wiercenia te świdry się ulegały zużyciu, stępieniu, więc trzeba było ich regenerować, więc to dokonywano w kuźni. Brygada Kowali to robiła. To kochani, to co? Jeszcze jest kuźnia, jest szyb wiertniczy, to już pani zadecyduje.
Czyli szyb to jest to drewniane, tak?
Tak, a tu jest kuźnia.
A to byliśmy w kuźni już nawet. Przez pomyłkę. To idziemy do szybu, na górę wyjdziemy i...
O kurde.
Kochani, jesteśmy tutaj w szybie wiertniczym. Takimi szybami, takimi zestawami na złożach Podkarpacia odwiercono ponad 6 tysięcy takich odwiertów. Technika wiercenia polegała na sposobie udarowym, metodą pensylwańską. Słuchajcie, tutaj leży na podeszcie świder, to znaczy warsztat wiertniczy, który składa się z czterech elementów. Świder, obciążnik, nożyce i pasterka. Te cztery elementy skręcone w całość tworzyło tak zwany warsztat wiertniczy. Lina, wyciągano warsztat wiertniczy, wpuszczano do otworu. I ten świder udarowo uderzając, wiercił otwór w głąb ziemi. Tutaj średnia głębokość to była 350-400 metrów, ale były otwory w kierunku Bieszczad po 700-800 metrów. I słuchajcie, ten świder wiercił i on uwiercił tam 3, 4, 5 metrów i naprodukował tam tego urobka, czyli tego błota tam się narobiło i ten odwiert trzeba było oczyścić z tego urobku. To tego świdra tam na bęben nawijała się lina, tego świdra tam szybciutko wyciągnięto, odstawiano na bok, a potem urobek, który tam był naprodukowany, zapuszczano takie narzędzie, tak zwaną łyżkę. To jest rura, tu ma zamontowaną taką klapkę, odpinano spod tego haka, puszczano też na linię, pan majster parę razy podciągnął, uderzył i ten urobek, który naprodukowany, tutaj się napełniał w tej łyżce. I jak pan majster wyjeżdżał ze spodu, ta klapka się zamykała i pełną łyżkę tego urobku wyciągano na powierzchnię. Za haka jeden z pomocników tutaj, który pracował, taki przyrząd był, tą klapkę podnosił i ten urobek wypływał. I parę razy pojechał i ten odwiert został ładnie oczyszczony z urobku. I ponownie świder wiercił i łyżka. I taki cykl wiercenia. Świder, łyżka, świder, łyżka. Jak odwiercił już tam 6-7 metrów, to żeby ten odwiert się nie zasypywał, to zapuszczano tak zwane rury okładzinowe. Dopuszczano do spodu i znowu wiercono, jak uwiercono na odcinek, na dodanie odcinka rury, to znowu. I na tym polegała technika wiercenia. Do skręcania tych warsztatów służyły takie klucze. Widzicie, to ludzie musieli w tych rękach podnosić, zakładać te klucze tam na tam. A żeby tak ich bardzo mocno dokręcić, żeby się nie odkręciły, to służył tak zwany półksiężyc z pełzakiem. Te klucze, jeden koniec klucza był tu, drugi tu i dwóch przeważnie ludzi. I po prostu bardzo mocno docinali te. Jest możliwość wyjścia na wieżę. Kto ma ochotę i pani zezwoli, to jest taka możliwość. Kto ma ochotę. Zwierzę to można zobaczyć. Dziś jest akurat pogoda nieciekawa, ale przy słonecznej pogodzie piękna panorama Doliny Ropy.
Ale okazało się po czasie, że jednak ta ziemia nie była aż tak zasobna, prawda, żeby wydobywać na naprawdę dużą skalę.
No w sumie my to złoże eksploatowali ponad 80 lat. W 1931 roku był odwiercony pierwszy odwiert. Co do wydajności, to nie były to jakieś na te czasy... Przedwojenne, tuż powojenne, no to troszeczkę zabezpieczali. No nie była tak rozwinięta motoryzacja jak na dzień dzisiejszy. No ale w sumie tak generalnie to nie były to jakieś takie duże złoża zasobne.
Wycieczka teraz udaje się na górę, to jest nagroda, czyli podziwianie panoramy, pan powiedział, Doliny Ropy, ziemi podziurawionej.
No, jak powiedziałem, no 95. odwiertu. No dzisiaj już ta panorama, z tej panoramy zginęły te trójnogi, koniki pompowe, bo na pewno jakby w okresie kwitu tej kopalni, jakby wyszli, to pięknie by właśnie było widać cały las tych trójnogów, lin transmisyjnych, koników pompowych. No, panorama prześliczna. No. No dzisiaj już zostały tylko co? Po eksploatacji tego złoża zostały już tylko cokoliki betonowe z oznakowaniem, gdzie był odwiert, nazwa odwiertu, numer odwiertu.
Wszystko się zmienia, ale ta historia zatrzymała się tutaj w skansenie Magdalena w Gorlicach. Gorlice, przypomnijmy, raz jeszcze zagłębie naftowe. Oprowadzał nas dzisiaj pan Kazimierz Dudek, górnik, pasjonat historii i twórca tego miejsca. Bardzo dziękujemy.
Ja również dziękuję, miło panią było gościć.
Zapraszamy tutaj państwa, szczególnie, że przypada w tym roku 200-lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza, człowieka, który oswoił światło. Ja się nazywam Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, to był program Regiony Kultury.
Mam wielki sentyment do imion Magdalena, z racji, że przepracowałem tu na tej kopalni Magdalena kupę lat. I ta nazwa, do tego imienia mam wielki sentyment.
Zapraszamy raz jeszcze do Gorlic. Dziękuję. Do usłyszenia.